Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również realizatora dźwięku, panią Katarzynę. I witam również siostrę Palotynkę, która jest dzisiaj naszym gościem, siostrę Urszulę Kłusek, znaną już z audycji o gender i samotności dziecka w rodzinie. Siostra jest wieloletnią katechetką, autorką książek i artykułów dla rodziców, katechetów, nauczycieli i dzieci. Prowadzi spotkania i prelekcje dla rodziców i nauczycieli poświęcone tematyce religijno-wychowawczej. Serdecznie witam siostrę.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią naszego tematu będziemy rozmawiać o cnotach kardynalnych. Kto to w ogóle wie, co to są cnoty kardynalne? Pamiętamy chyba z katechizacji w szkole, że coś takiego faktycznie tam było, ale prawdę mówiąc, to nie przypominam sobie na kazaniach, żeby było coś o cnotach kardynalnych. Kto dziś mówi o cnotach kardynalnych?
No właśnie. Niestety mało kto mówi dzisiaj o cnotach kardynalnych, a prawda jest taka, że bez tych cnót nie ma życia prawdziwie chrześcijańskiego i ośmielę się nawet powiedzieć, że nie ma życia w pełni ludzkiego. Dla przypomnienia powiem od razu na początku, że nauka Kościoła mówi o trzech cnotach teologicznych, wierze, nadziei i miłości i czterech cnotach kardynalnych, którymi są roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Dziś porozmawiamy właśnie o cnotach kardynalnych i mam nadzieję, że uda mi się pokazać to i przekonać Państwa do tego, że te cnoty są niezwykle ważne w życiu naszym, ale też w wychowaniu młodego pokolenia.
Pamiętam, że cnota to jest sprawność w czynieniu jakiegoś dobra, osiągnięcie tej sprawności. Natomiast kardynalne.
Słowo kardynalne pochodzi od łacińskiego słowa cardo, czyli zawias, coś takiego, co spaja różne elementy w pewną całość. Czyli cnoty kardynalne są to takie cnoty, na których ma być niejako zawieszone całe życie moralne człowieka. Moralne, czyli całe życie czynów, myśli, działań, tego wszystkiego, co się odnosi do też zewnętrznej strony życia człowieka. Natomiast cnoty teologiczne są odpowiedzialne właśnie za wiarę, nadzieję i miłość.
Od tygodnia jesteśmy w Kościół obchodzi Wielki Post. Przed miesiącami, gdy rozmawiałem z siostrą o terminie audycji, nadmieniłem, że będzie ona na samym początku Wielkiego Postu. Siostra ucieszyła się. A dlaczego?
Z bardzo prostego powodu. Otóż Wielki Post to czas, tak jak wiemy, wzmożonej pracy nad sobą i powrotu do spraw najbardziej istotnych i najważniejszych w życiu. A myślę, że kształtowanie w sobie i w tych małych i większych, których Pan Bóg nam powierza, pięknego człowieczeństwa, otwartego na działanie Pana Boga i świętość w codzienności, to rzecz niezwykle istotna.
No wiemy, pamiętamy, że są cztery cnoty kardynalne. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Ale skąd wziął się właśnie taki katalog cnót kardynalnych, dlaczego są one tak ważne dla życia, a zwłaszcza dlaczego są niezbędne w wychowaniu młodego człowieka?
Pierwszych śladów, a właściwie już wielkich wypowiedzi na temat cnót kardynalnych musimy szukać w starożytności, przede wszystkim u filozofów starożytnych. Platon na przykład mówił już o czterech cnotach i jakby ta nauka przeszła dalej. Prawda jest taka, że ludzie mają w sobie przeczucie, że cnoty, czyli tak jak już tutaj wspomnieliśmy, pewna umiejętność działania w sposób prawy, szlachetny, zacny i pewna umiejętność przestrzegania zasad, etyki, to rzecz ważna nie tylko w życiu pojedynczego człowieka, ale tak naprawdę jest to rzecz niezwykle ważna dla całych społeczeństw. w Starym Testamencie, w Księdze Mądrości, czytamy takie zdania. Jeżeli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym, cóż cenniejszego niż mądrość, która wszystko sprawia? Jeśli rozwaga jest twórcza, któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż mądrość? I jeśli kto miłuje sprawiedliwość, jest to dziełem cnoty, uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu. W czasach chrześcijańskich pierwszy raz nazwy cnoty kardynalne użył w roku 386 święty Ambroży. Przedtem te cnoty były nazywane cnotami fundamentalnymi lub generalnymi. Ale proszę zauważyć, każda z tych z nas, cnoty kardynalne, fundamentalne, generalne, ma w sobie taką myśl, że te cnoty są czymś niezwykle podstawowym dla życia. Tak jakby życie ludzkie nie mogło bez tych cnót istnieć. I teraz spróbujcie Państwo, kochani, poruszyć trochę swoją wyobraźnię. Mówiliśmy, że to słowo kardynalne pochodzi od słowa oznaczającego zawias. Myślę, że każdy z nas może w pamięci przywołać taki obraz takiej pięknej, dwuczęściowej bramy. Jedna część wrót bramy i druga, każda z tych części wisi na dwóch zawiasach.
Dwa skrzydła.
Takie dwa skrzydła, dokładnie. I teraz jeżeli jeden zawias będzie źle funkcjonował, cała brama straci swój urok i funkcjonalność. Jeśli dwie zawiasy będą niewłaściwie funkcjonować, będzie jeszcze gorzej. A jeśli cztery, po prostu nie ma bramy. Jeśli byśmy oderwali cztery zawiasy od bramy, brama przestaje być bramą. I ten obraz świetnie pokazuje to, że jeśli życia ludzkiego pozbawimy cnót kardynalnych, to życie stanie się w ogromnej mierze po prostu nieludzkie, nie mówiąc już o życiu chrześcijańskim. I wiemy wszyscy to, mamy gdzieś takie przeczucie w sobie, że żeby człowiek mógł się właściwie rozwijać, musi mieć określone zasady, musi te zasady znać. I wiemy też, że właściwy rozwój powinien dążyć w tym kierunku, żeby w człowieku wypracowywać, jakby wydobywać z niego to, co nazwiemy roztropnością, pewnego rodzaju mądrością, dobrocią, szlachetnością. I to jest właśnie owoc życia cnotami.
Życie cnotami, życie cnotliwe. No teraz takich określeń już się właściwie nie używa. We współczesnym świecie cnota nie jest używana, a jeżeli już, to ma wydźwięk związany z pewną dozą ironii, może nawet pogardy i niechęci.
Dokładnie tak. Czasami nawet ma to takie znaczenie negatywne. Powiedzieć komuś ty cnotko jest określeniem w obecnych czasach w pełni negatywnym. Natomiast człowiek powinien być dumny z tego, że potrafi żyć cnotami, wieść życie cnotliwe. I teraz proszę zobaczyć, im bardziej coś zostaje wyparte z naszego życia, coś, co jest dobre, tym bardziej się okazuje, że jest to nam potrzebne. Proszę zobaczyć, świat, w którym obecnie żyjemy, staje się coraz bardziej światem liberalnym, wygodnym, takim przepojonym przyjemnością, konsumpcją, pogonią za pieniądzem, światem pozbawionym ducha i światem pozbawionym moralności. Nawet wśród chrześcijan jest wiele takich osób, które w żaden sposób nie łączą życia moralnego z życiem religijnym. Jakby religijność i moralność idą zupełnie różnymi krokami. Dla przykładu, jakiś czas już temu pewna starsza pani po wyjściu z kościoła podeszła do mnie i poprosiła mnie o modlitwę w intencji swojej wnuczki, więc zapytałam, o co konkretnie mam Pana Boga poprosić. I w odpowiedzi usłyszałam, że bym się pomodliła o to, żeby wnuczka tejże pani mogła począć dzieciątko, ponieważ, jak to pani określiła, są ze sobą już kilka lat i nie mają dziecka. I jeśli dziecka mieć nie będą, to ten jej ją zostawi. Więc zapytałam, jak długo są małżeństwem. Na co usłyszałam odpowiedź: siostrzyczko, oni małżeństwem nie są. Oni tak po prostu mieszkają ze sobą. Ale to już jest kilka lat i niedobrze, żeby ona została sama. Jakby Pan Bóg dał im dziecko, no to w tym momencie ten chłopak by z nią został. Więc pytam panią, czy pani jest świadoma tego, o co mnie prosi? Ona mówi: tak, siostrzyczko, żeby mogli mieć dzieciątko. Więc mówię: nie, proszę pani, pani prosi mnie o to, żebym ja poprosiła Pana Boga, żeby obdarzył ich dzieckiem i żeby ten dar utwierdził ich w tym, że nadal mają żyć w stanie grzechu ciężkiego. Bo żyjąc bez małżeństwa sakramentalnego, żyją w stanie grzechu ciężkiego. Pani była tym bardzo mocno zdumiona i jakby nie rozumiała, o czym zupełnie mówię. I niestety coraz częściej jest tak, że wiele osób chodzi do kościoła, odmawia jakieś modlitwy, pojedzie nawet na stadion, przeżyje jakieś nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Czasem się ludzie dziwią, że nie są uzdrowieni, widzą, że inni to przeżywają, ale nie łączy się relacji z Panem Bogiem z moralnością. A cnoty kardynalne mają właśnie uporządkować naszą moralność, czyli nasze myśli i postępowanie. I patrząc teraz też na to, co się dzieje wśród dzieci, jak bardzo wzrasta liczba osób bardzo młodych, coraz młodszych, chorujących na depresję, dzieci znerwicowanych, dzieci zagubionych, dzieci osamotnionych, dzieci, które czasem w wieku 10, 9, 12, 11 lat sięgają po środki psychoaktywne, sięgają po narkotyki, dzieci, które sięgają po samobójstwo. Myślę coraz częściej o tym, że między innymi przyczyną tego jest to, że wychowanie już nie zostało oparte obecnie o zasady, o wartości. Natomiast te cztery cnoty kardynalne dokładnie pokazują, na jakich wartościach oprzeć wychowanie, a co za tym idzie. Na jakich wartościach oprzeć życie, żeby to życie było piękne, wartościowe i w pełni stabilne. Bez nich po prostu tego nie będzie.
W takim razie, czym są te cnoty, czego uczą, że są aż tak ważne?
No, tutaj musimy niestety teraz, albo istety, na szczęście, przypatrzeć się każdej z tych cnót po kolei. Zacznijmy od pierwszej z nich, czyli od cnoty roztropności. Roztropność jest to taka zdolność naszego rozumu, oświeconego wiarą, która sprawia, że człowiek w każdej sytuacji swojego życia potrafi wybierać to, co bardziej pomoże mu osiągnąć cel ostateczny. A przypomnę od razu, że celem ostatecznym człowieka jest osiągnięcie życia wiecznego. Ta cnota roztropności oczywiście dotyczy też codziennych i prostych wyborów, czyli pozwala też dobierać odpowiednie środki do tego, żeby osiągnąć też takie cele pośrednie, typu skończenie szkoły, zdobycie odpowiedniego wykształcenia, na przykład nauczenie się gry na jakimś instrumencie. Do tego też jest potrzebna cnota roztropności. Ta cnota roztropności stanowi podstawę rozwoju osobistego, bo ona kieruje naszym rozumem. Dlatego czasami jest nazywana woźnicą cnót. Ona też jakby kieruje tymi innymi pozostałymi cnotami, żeby działać o tyle, o ile to jest potrzebne, umieć rozsądnie wybierać. Tę cnotę na przykład chwali Pan Jezus w przypowieści o człowieku, który dom zbudował na skalę. To jest po prostu człowiek roztropny. Podejmuje wysiłek. Zresztą tam są pokazane wszystkie cztery cnoty. Podejmuje wysiłek, jest w nim męstwo, potrafi się oprzeć przeciwnościom. ale ten wysiłek jest pięknie nagrodzony. Żeby osiągnąć cel, dobrał odpowiednie środki. I z tą cnotą dalej związane są też te jakby mniejsze cnoty, mniejsze dobre rzeczy, których powinniśmy dzieci uczyć. Na przykład pamięć na rzeczy minione, żeby umieć wyciągać wnioski z tego, co już było, co już minęło, tak? Żeby nie było jak w bajce Krasickiego, że nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Bo czasami tak to niestety bywa. Dalej ważny jest taki zmysł rzeczywistości, czyli taka zdolność, właściwa zdolność właściwej oceny danej sytuacji. Jak się w danej sytuacji zachować? Odezwać się czy nie? Zamanifestować swoją wiarę, czy zachować wiarę w sercu, bo to nie przyniesie dobrych owoców. Dalej jest to związane z gotowością przyjęcia rad i pouczeń. I tu nam się kłania szacunek dla osób starszych, umiejętność słuchania starszych. Cnota roztropności związana jest ze zmysłem obserwacji, takim wyczuleniem na to, że obserwuję, co się dzieje w świecie, słucham tego, co jest mówione i umiem tak słuchać, że słyszę, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Z cnotą roztropności jest też związana na przykład dobra organizacja. Dobra organizacja na przykład czasu, swojej pracy. Z tą cnotą też związane są jeszcze dwie inne takie mniejsze cnoty. Rozwaga, czyli umiejętność wyszukiwania odpowiednich środków do osiągnięcia celu. Bardzo potrzebne nam. I właściwie rozsądzanie. Czyli przychodzi jakaś sytuacja trudna, jakaś na przykład kwestia sporna i człowiek używając normalnych praw logiki i prawa moralnego umie rozsądzić, jaką decyzję podjąć albo jak się w danej sytuacji zachować. Czy na przykład wejść w przyjaźń z kimś, czy lepiej takiej przyjaźni unikać.
Czyli cnota roztropności jest bardzo, bardzo ważna, no ale bywa, że tej cnoty brakuje, czyli mamy, powiedzmy, negatyw, zaprzeczenie tej cnoty. To czym byłby ten negatyw tej cnoty roztropności?
Negatyw każdej cnoty to jest wada. I gdy brak jest roztropności, wtedy królują w nas takie wady jak lekkomyślność, obłuda, hipokryzja, niezdecydowanie, niestałość, niedbalstwo, pochopność, lenistwo czy nadmierna troska, tak? O siebie, o wyżywienie, o ubranie. I tak czasami sobie myślę, kto z nas chciałby mieć za przyjaciela człowieka roztropnego, a kto takiego człowieka, który właśnie jest pozbawiony roztropności, jest pełen tych wad. Myślę, że odpowiedź jest oczywista.
No to tyle, powiedzmy, we wstępie, jeżeli chodzi o cnotę roztropności. Kolejna cnota?
To jest sprawiedliwość. Proszę od razu zauważyć, że te cnoty uzupełniają siebie nawzajem i jedna jakby wynika z drugiej. Sprawiedliwość jest to taka cnota, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i ludziom tego, co im się słusznie należy. I opiera się ona oczywiście na godności, którą ma każdy człowiek i na zasadniczej równości wszystkich ludzi. I też proszę zauważyć, że tak jak roztropność uczy kierowania własnym życiem, tak sprawiedliwość wdraża do obowiązków względem innych. Możemy powiedzieć, że ta sprawiedliwość jest taką cnotą społeczną bardzo. O cnocie sprawiedliwości wielu papieży nauczało, między innymi papież Benedykt XVI. Ale on też w encyklice Deus Caritas Est zwrócił jednym zdaniem uwagę na bardzo ważną rzecz. Pisząc tak, sprawiedliwość bez miłości staje się bezduszna, a miłość bez sprawiedliwości staje się naiwna. I to jest niezwykle ważna rzecz. I raz jeszcze przypomnę, sprawiedliwość to cnota, która pozwala dawać Bogu i ludziom to, co im się słusznie należy. Tak? Bez miłości można dawać komuś to, co mu się nie należy, bo ten ktoś na przykład oszukuje, bo ten ktoś kradnie. Miłość jest tutaj rzeczą konieczną. I z cnotą sprawiedliwości znowu związanych jest wiele innych takich jakby mniejszych cnót. A więc praworządność, uczciwość, solidne spełnianie obowiązków, patriotyzm, wdzięczność, szacunek, prawdomówność, posłuszeństwo, hojność. Drodzy Państwo, gdyby tak było, że każdym państwem rządzą ludzie, którzy żyją cnotą sprawiedliwości i mają te wszystkie mniejsze cnoty, każde państwo byłoby praworządne i byłoby tak naprawdę rajem na ziemi. Ale powiem więcej. Gdyby w każdym małżeństwie żyło się cnotą sprawiedliwości, nie byłoby rozbitych rodzin. Tą cnotą sprawiedliwości kierowaną oczywiście miłością. Ale wiemy, nie każdy żyje sprawiedliwością, więc są też wady, czyli rzeczy przeciwne tej cnocie sprawiedliwości. A wadami tutaj są niesprawiedliwość, egoizm, pycha, postawy aspołeczne, konsumpcjonizm i wykorzystywanie innych. I znowu myślę, że nikt z nas nie chciałby spędzić życia z człowiekiem niesprawiedliwym, pełnym pychy, wykorzystującym innych. Arystoteles twierdził, że sprawiedliwość nosi w swym łonie wszystkie inne cnoty. Człowiek nie może być jednak w pełni sprawiedliwy, gdy nie będzie miał wypracowanej kolejnej cnoty, czyli umiarkowania.
Czyli tak, mamy cnotę roztropności, sprawiedliwości i cnotę umiarkowania. No, to jest coś, w mediach wszędzie widać, kup, użyj, to jest dla ciebie, większy wózek na zakupy weź i tak dalej. Tego teraz bardzo brakuje, a nieumiarkowanie, wręcz zachętę do nieumiarkowania widać wszędzie. Przecież stać cię na to, użyj sobie, jesteś tego warta i tak dalej.
Oj, dokładnie tak. To niestety brak umiarkowania teraz rządzi światem. I może dlatego ten świat jest taki rozedrgany i taki przepełniony czymś, co prowadzi człowieka do nieszczęścia. A czym jest cnota umiarkowania? Jest to cnota, która pozwala opanować nadmierne dążenie do przyjemności i zapewnia taką równowagę w korzystaniu z dóbr tego świata. Człowiek znający umiar potrafi obywać się bez tego, co zakłóca jego miłość do Boga, do siebie i do innych. Święty Paweł w liście do Tytusa zapisał takie słowa. Wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, abyście żyli rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie. Rozumnie i sprawiedliwie. Tam, gdzie jest rozumność i sprawiedliwość, tam przychodzi cnota umiarkowania. Umiarkowanie odnosi się przede wszystkim do zmysłu smaku i zmysłu dotyku. A co za tym idzie? Odnosi się do panowania nad cielesnymi pożądaniami. Proszę teraz popatrzeć, proszę sobie przypomnieć nawet taką prościutką rzecz. Ile jest teraz w telewizji programów kulinarnych? Czasami gdy na to patrzę, gdy czasami widzę te wszystkie w sklepach półki przepełnione jedzeniem, takie też grymaszenie ludzi na jedzenie, to czasami przypominają mi się słowa, takie ostre słowa świętego Pawła, ich Bogiem brzuch. I w tym momencie jakby ta cnota umiarkowania aż krzyczy o to, żeby ją przyjąć. Spójrzcie Państwo, kochani, na to, Teraz dziecko nie może jednej minuty wytrzymać, żeby natychmiast nie dostać pić, żeby natychmiast nie dostać zjeść. Dzieci nie mają żadnego poszanowania do jedzenia. Kanapki z szynką, z różnymi innymi dobrymi rzeczami lądują w koszach w szkole. Wszystko musi być natychmiast, od razu, bez chwili poczekania. A czasami są też takie obrazy, które przerażają. Kiedyś pamiętam taki obraz, nie pamiętam, czy to było w sklepie, czy na jakiejś stacji benzynowej, kiedy rodzice weszli z jakimś dzieckiem właśnie do tego pomieszczenia i pytają, a może chcesz batonika? Nie. A może czekoladkę? Nie. A może to? Nie. I tak na siłę jeszcze wpychać temu dziecku. Drodzy Państwo, umiarkowanie, pewien taki pewne ograniczenie sobie nawet tego, co spożywamy, wybieranie rzeczy prostych, nie tylko wpływa na ciało, ale wpływa na ducha, na umysł. Jest nawet taka stara łacińska maksyma, która mówi, z pełnym żołądkiem nie możesz się uczyć. Ale też jeszcze przejdźmy do tej drugiej części, do tego, co się odnosi do popędu płciowego, popędu seksualnego. Niestety te dwie rzeczy idą razem w parze. Mnisi mówili o tym, że tam, gdzie będzie przejedzony żołądek, tam będzie rozbudzony też popęd seksualny. Może dlatego jakby przy tej cnocie mówimy o tych dwóch rzeczach jednocześnie.
No i jeżeli teraz mówimy o tych ograniczeniach, no to post jest akurat takim okresem roku kościelnego, kiedy sami powinniśmy sobie wybrać jakieś umartwienia celem właśnie doskonalenia panowania nad swoimi zachciankami, by lepiej wykorzystać dany nam przez Boga czas, lepiej wykorzystać pieniądze, nie tracić ich na niepotrzebne wydatki. Wielki post.
Dokładnie tak. A co i więcej jeszcze. W czasie Wielkiego Postu mamy trzy uczynki wielkopostne, tak? Modlitwę, jałmużnę i post. I jak wiemy, modlitwa wyraża miłość do Boga, jałmużna miłość do bliźniego, a post miłość do siebie samego. Bo o jaką miłość chodzi? Chodzi o miłość uporządkowaną. Taką, która będzie budowała w nas właśnie to piękne człowieczeństwo, które Pan Bóg dla nas zamierzył. Ale jeśli człowiek sam sobie pewnych rzeczy nie odmówi, nie zobaczy, że jest czegoś za dużo, że warto nie mieć po to, aby mieć jeszcze więcej, ale jakby z innej półki, wartości duchowych, to niestety sam się w tym zagubi. Post jest naprawdę rzeczą zbawienną dla człowieka i daje wolność wewnętrzną, daje radość i daje właśnie siłę do panowania nad tymi pożądaniami. Zresztą z cnotą umiarkowania związane są, jak przy każdej innej, również inne cnoty, takie jak łagodność. Tak? Czyli też łączy się z tym umiejętna praca nad gniewem. Proszę zauważyć, jak bardzo w naszym społeczeństwie wzrasta agresja. Wystarczy, że jest przeładowany tramwaj, dużo ludzi w autobusie, kolejka do lekarza długa. Ile się w ludziach budzi agresji? Dlaczego? Dlatego, że każdy chce mieć wszystko już i w jak najlepszej wygodzie. Natomiast cnota łagodności sprawia, że nawet jeśli coś mnie od środka pobudza, to umiem nad tym zapanować. Mam też ten umiar w wyrażaniu uczuć. Dalej, oczywiście z tą cnotą umiarkowania związana jest pokora, jest związana też umiejętność odpoczynku i właściwego korzystania z rozrywki. Bo uwaga, rozrywka jest dla człowieka i jest nam potrzebna, ale we właściwej mierze. Święty Ignacy Loyola miał taką piękną zasadę. Mówił, że ze wszystkiego należy korzystać o tyle, o ile prowadzi nas to do celu ostatecznego. I ta zasada o tyle, o ile świetnie tutaj nam się odnosi do tej cnoty roztropności. I z cnotą roztropności jest oczywiście związana też z cnotą umiarkowania, jest oczywiście też związana skromność w ubieraniu się. A wadą przeciwną cnocie umiarkowania jest oczywiście nieumiarkowanie, czyli takie usposobienie woli i uczuć, żeby natychmiast zaspokoić każde swoje pożądanie zmysłowe. I w związku z tym jakby nieumiarkowanie rodzi takie owoce jak łakomstwo, pijaństwo, nieczystość, pychę, gniewliwość, złośliwość, gadulstwo, niedbałość o odżywianie i niedbałość o właściwy ubiór i nadużywanie rozrywek.
Jak słuchamy tego, co siostra mówi, myślę, że rzeczywiście życie cnotami jest nam potrzebne jak powietrze do oddychania, a jednocześnie jest bardzo trudne, bo wymaga, bym to ja zmieniał siebie.
Tak. I dlatego na końcu mówimy o ostatniej, czwartej cnocie, czyli o cnocie męstwa. I ta cnota męstwa nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś ma wielkie mięśnie i potrafi się bić, ale cnota męstwa zapewnia nam wytrwałość w trudnościach, stałość w dążeniu do dobra, umacnia nas w opieraniu się pokusą, uzdalnia do przezwyciężania strachu, pozwala stawić czoło różnego rodzaju próbom i prześladowaniom do tego stopnia, że uzdalnia człowieka do największej ofiary, jaką jest ofiara z życia. Jaką jest ofiara z życia za wiarę, albo na przykład w obronie ojczyzny. I cnota ta nakazuje się opierać złu. Nakazuje stawiać czoło złu. Ale czasem też będzie kazała się wycofać. I widzimy to na przykład rozważając mękę Pana Jezusa. Tak? Mnóstwo zła wtedy na Pana Jezusa uderza i jest wiele momentów, w których Pan Jezus milczy. Jakby bez słowa obrony to przyjmuje. A są takie momenty, w których Pan Jezus mówi na przykład, dlaczego mnie bijesz? Jeżeli coś źle powiedziałem, to mi to udowodnij. Ale jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? I to jest właśnie cnota męstwa. I tej cnoty trzeba się uczyć w małych, codziennych sprawach związanych z codziennością. Do cnót takich związanych z męstwem należy odwaga cywilna, cierpliwość, stałość, hart ducha, wielkoduszność, wytrwałość, pogodne znoszenie przeciwności. A wady przeciwne tej cnocie to jest oczywiście tchórzostwo, brak wytrwałości, zdrada, zdrada wartości, zdrada przyjaźni, małoduszność. Znowu proszę na przykład sobie przypomnieć jeszcze przed wielu laty, kiedy dzieci były zrzeszone w zdrowo, dobrze pojętym harcerstwie. Ile takich dobrych rzeczy związanych choćby z cnotą męstwa takie harcerstwo wypracowywało w dzieciach. Ale niestety internet ani komórka tego w dzieciach nie wypracuje.
No, szereg organizacji harcerskich funkcjonuje i działa wspaniale. Zresztą przedstawiciele bywali tutaj.
I oby na było audycjach. Ich jak najwięcej.
Cnoty kardynalne właściwie powinny przepajać życie, całe nasze życie, bo odnoszą się do wszystkiego, co człowiek myśli, przeżywa, czyni, działa. I jakby sobie wyobrazić człowieka, który byłby tych cnót pozbawiony, tylko byłyby same przeciwności, wady, no to trudno mówić o jakimś godnym i sensownym życiu ludzkim. Nie ma też mowy o życiu wiary. Może być życie pełne religijnych praktyk, ale to nie będzie wiara w Boga, bo wiara wyraża się w pracy nad sobą i właśnie w wypracowaniu cnót.
Tak, i właśnie dlatego rola cnót kardynalnych jest w życiu ludzkim fundamentalna, podstawowa. Pamiętacie pewnie Państwo, w Ewangelii znajdujemy takie słowa Pana Jezusa, których Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś go kocha, to będzie wypełniał jego przykazania. A właśnie cnoty kardynalne pozwalają nam wypełnić przykazania Boże. Bez nich nie ma dobrego życia, ani wiary, ani chrześcijańskiego życia, ani po prostu ludzkiego, udanego, szczęśliwego życia. Nie istnieje takie.
Siostra prowadzi szereg spotkań z rodzicami, zresztą nie tylko z rodzicami, i również pewnie przewija się temat związany z cnotami. Czy jest jakiś odzew i zrozumienie wśród słuchaczy?
Tak. Mam taki cykl spotkań w przedszkolu integracyjnym we Warszawie, prowadzonym przez nasze siostry. I jest odzew, często nawet po takich spotkaniach rozmawiam z tymi, którzy na te spotkania przychodzą. Tam mamy znacznie więcej czasu, bo tam jakby każdą cnotę omawiamy osobno i to są dość długie spotkania. I myślę, że są potrzebne chociażby dlatego, że jednak ludzie siedzą, słuchają, zadają pytania, poświęcają na to czas. I często tak bywa, że między jednym a drugim spotkaniem potem rodzą się jakieś nowe myśli, nowe spostrzeżenia. Zresztą ja bardzo świadomie sama zaczęłam zgłębiać ten temat cnót kardynalnych, pracując z dziećmi, pracując z rodzicami w szkole jeszcze i widząc, jak wielu rzeczy brakuje, jak dzieci są wychowywane bez takiego jakby kośćca wewnętrznego i jak bardzo dzieci są przez to nieszczęśliwe. I obserwując wiele sytuacji, zadawałam sobie pytanie, dlaczego się tak dzieje? Czego tak naprawdę brakuje w wychowaniu, w tym całym procesie takiej troski też o dziecko? Bo ja żadnym rodzicom nie odbieram świadomej troski o dziecko. Ja wierzę, że rodzice się o dzieci troszczą. Tylko myślę, że czasami ta troska jest pozbawiona też takiej wiedzy, jak to, czym są te cnoty i działania w tym kierunku, żeby je wdrażać.
Dewiza rób ta, co chce, ta nie prowadzi do szczęścia człowieka.
Nie, absolutnie nie i ona jest absolutnie przeciwko tym cnotom kardynalnym i też proszę zobaczyć, że tam, gdzie tych cnót brakuje, tam człowiek jest otwarty na to, co wchodzi również teraz do Polski, chociażby ten znowu otwarty kanał na gender, na LGBTI, to wszystko będzie po prostu niszczyć ludzi. Bez cnót będziemy pozbawieni możliwości ochrony siebie i tych naszych mniejszych i większych podopiecznych przed wpływem tego zła, które jest teraz na świecie.
No tak, mówimy o świecie, ale jesteśmy też na początku wieczności i cała wieczność jeszcze przed nami. Także trzeba jeszcze mieć wzgląd na to, co nas czeka właśnie w wieczności. Nie dostaniemy się do nieba, jeżeli nie będziemy nad sobą pracować, jeżeli będziemy iść za głosem tego świata, który mówi, używaj, rób co chcesz, to jest wszystko dla ciebie stworzone. Próbuj, a co ci szkodzi?
Tak, myślę, że Państwo już słuchając tego, o czym tutaj rozmawiamy, zauważyli, że bez tych cnót, bez roztropności, umiarkowania, męstwa, sprawiedliwości, człowiek staje się niezdolny do miłości, staje się niezdolny do podjęcia na przykład jakiegoś wyrzeczenia, jakiejś ofiary, no czegoś takiego, co po prostu jest związane z życiem wiarą i właśnie z pracą nad sobą.
Dziękuję bardzo, siostrze, za wprowadzenie nas w świat cnót kardynalnych. I zapraszam teraz Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami, czy poprzez Facebooka, audycję dla małżonków i rodziców, czy telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej, numer 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33, i 48 56 655 23 66. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:13, audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj temat cnoty kardynalne w wychowaniu. Nasz gość to siostra Urszula Kusek-Palotynka. Słuchamy Radio Maria.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, a my kogo witamy?
Panie Leszku, mówi Międlik Leszek ze Szczecina. Witam pana Leszka, redaktora i siostrę.
Również witam.
Nader interesująca audycja i temat o kardynalnych cnotach. Ja może powiem tak, siostro. Mam otwarte Pismo Święte na Apokalipsie, rozdział 13, wiersz 1, gdzie jest mowa o bestii, która wychodzi z morza i ma na głowie 7 ukoronowanych głów. Mam przed sobą również orędzia Matki Bożej do jej umiłowanych synów kapłanów, gdzie w orędziu 405 z 3 czerwca 89 Matka Boża wyjaśnia istotę owej bestii w tych 7 głów. I proszę siostry, 7 głów to jest 7 grzechów głównych, przeciwieństwo 7 cnót, 3 teologicznych i 4 kardynalnych. I w tym orędziu właśnie Matka Boża tutaj wyjaśnia istotę roztropność to jest grzech główny, gniew, męstwo grzech główny, lenistwo, sprawiedliwości przeciwstawia się zazdrość i miarkowanie, łakomstwo. I później każdy z tych na głowach tej bestii są imiona bluźniercze. I to właśnie Matka Boża omawia te siedem imion bluźnierczych. Czwarta głowa nosi bluźniercze imię gniewu. Przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do oddawania czci Bogu niezgody i podziału. Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. Przeciwstawia się ona cnocie męstwa i szerzy kult bożka strachu, opinii publicznej i wyzysku. Dwa zdania jeszcze. Szósta cnota nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się ona cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci bożkowi przemocy i wojny. Wreszcie siódma głowa nosi bluźniercze imię braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przeciwstawia się ona cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi tak wychwalanego hedonizmu, materializmu i przyjemności. Bogiem.
Dziękuję, panie Leszku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To był bardzo ważny głos. Myślę, że on uporządkował jeszcze i podsumował pewne rzeczy. Państwo słyszeli, kiedy mówiłam o wadach, czyli też o grzechach, każdy z siedmiu grzechów głównych był wymieniony.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, halo?
W ogóle wychowanie jest na to. Mnie nauczono, że to, co się wtłoczy w dziecko, tak brzydko mówię, od poczęcia mniej więcej do szóstego roku życia jest po prostu taką czystą puklerza na życie. A dender z angielskiego to znaczy po prostu nijakie. A jeżeli coś jest nijakie, to jest po prostu żadne. A parafrazując dender na dender, to znaczy to jest coś bardzo niebezpiecznego. Ja na przykład chciałabym publicznie w tym momencie dziękować rodzicom, że mnie wychowali w ogromnym posłuszeństwie, w ogromnej odpowiedzialności. A odpowiedzialność dla dziecka to jest, myślę, taka piąta cnota. I dzisiaj, kiedy oglądam reklamy w telewizji, myślę o tych biednych dzieciach, którym się serwuje, tak jak siostra mówiła, natychmiast torty, wszystko musi być natychmiast, wszystko się musi być natychmiast. A wtedy, kiedy przyjdą dla dziecka jakiekolwiek czy chorobowe, czy losowe zmagania, takie dziecko nie jest w stanie sobie poradzić w życiu. Rodzice powinni o tym wiedzieć. A co do skromności, ja jestem nauczycielem z zawodu, 37 lat cudzym dzieciom poświęciłam. Zawsze mówię, że nauczyciel, jeżeli chce zadbać o swój autorytet, to pierwsze powinien być szczery, otwarty, prawdomówny, a co do ubioru, zawsze skromny. I nie chcę mówić o sobie, ale tego nauczyła mnie mama. Zawsze skromny i elegancki. No to tyle. To wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Pani imię możemy znać?
Joanna.
Dziękujemy bardzo pani Joanno za pani głos.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Joanno, dziękuję serdecznie. Bardzo istotny jest ten głos mówiący o tym, że dziecko będzie takim dorosłym, jak to, co otrzymało w dzieciństwie. I wszystko, co dzieci otrzymują od najmłodszych lat, patrząc na rodziców, na ich zachowanie, na ich wybory, to będzie budowało życie dorosłe. I będzie budowało potem wybory osób dorosłych. Myślę, że być dzieckiem w czasach obecnych to jest bardzo trudne zadanie. Naprawdę bardzo trudne zadanie.
Także w kontakcie z dziećmi i z rodzicami tych dzieci, siostra jako katechetka też ma spostrzeżenia, bo to po rozmowie z dzieckiem widać, jaka jest sytuacja w domu, w rodzinie.
Tak, po rozmowie, po zachowaniu, po różnego rodzaju reakcjach dzieci, Poza tym dzieci świetnie wyczuwają na przykład, jak mogą się przy kimś zachować. Proszę zauważyć, że są takie klasy, kiedy dzieci przy jednym nauczycielu będą bardzo niegrzeczne, niesforne, a przy innym będą się zachowywać bardzo dobrze. Bo one wyczuwają, kto stawia jakieś wymagania. I co więcej, dzieci lubią, kiedy mają postawione wymagania, kiedy mogą się sprawdzić w tym, że mogą zrobić coś dobrego, że są nagrodzone słusznie, że są potraktowane w sposób dorosły, że mogą pokazać swoją wartość. Bez tego po prostu wejdą nauczycielowi na głowę. A też bardzo cenny był głos pani mówiący o tym, że nauczyciel, aby wypracować sobie autorytet, musi nie tylko odpowiednio się zachowywać, ale też odpowiednio wyglądać. I to jest rzecz niezwykle istotna i niezwykle ważna. I teraz proszę zobaczyć, żeby nauczyć życia cnotami. Jakby nauka musi iść i z domu, ale też musi iść ze szkoły.
To znaczy nauczyciele
sobą
coś reprezentują,
tak.
Albo nic nie reprezentują.
Albo nic nie reprezentują. I nauczyciel przede wszystkim pracuje sobą. To ważny jest przedmiot, którego naucza, oczywiście, ale wpływ na dalszy los tego człowieka jest znacznie szerszy niż nauczenie, przekazanie jakiejś wiedzy. To może być wpływ tak naprawdę na postawę życiową, na wybory życiowe. A myślę, że często niestety teraz nauczyciele o tym zapominają albo w ogóle nie zwracają na to uwagi, nie mają takiej świadomości.
Jest więcej papierologii, wypełniania różnych rubryczek. No poza tym akurat jeżeli chodzi o postawę moralną, to nie jest punktowane w jakiś sposób. Nie liczy się przy awansie i tak dalej nauczycielskim. Dlatego też może właśnie to nie ma takiego znaczenia. A powinno mieć, bo człowieka wychowuje osoba. Jeżeli ta osoba nie żyje wartościami, no to cóż może przekazać? Może przekazać właśnie jakieś życie bez wartości, czyli zamiast uczyć, no to ten młody człowiek jest właściwie kierowany na bezdroża.
To prawda. Poza tym myślę, że w ogóle system szkolny obecnie w naszym kraju w ogóle jest pozbawiony kośćca moralnego w wychowaniu. Kładzie się nacisk na wiedzę, na wdrożenie odpowiedniej ilości materiału, na przygotowanie do kolejnych testów. Natomiast praca nad człowieczeństwem myślę, że w dużej mierze odeszła na bok.
Czekamy na Państwa telefony. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat cnoty kardynalne w wychowaniu. Przypominam, telefony 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Bardzo dziękuję siostrze za tę audycję o sprawnościach. Raczej używam słowa sprawność niż cnota właśnie z tych powodów, że od razu na starcie czasem można u kogoś spowodować hamulec. Sprawności. Sprawności człowiek zdobywa różne i tutaj zwrócę swoją uwagę, skupię swoją uwagę na sprawności roztropności. Tak ze swojej strony troszeczkę postaram się, pozbawiając się pychy, ale dodać troszeczkę pewnych informacji do tej audycji. Stara to prawda, że człowiek jest niewolnikiem swoich błędów. Czasem do końca życia. Co z tego, że przebiegnie przed pociągiem, skoro na torach zostanie jego noga? Do końca życia będzie niewolnikiem tego błędu. Więc powinien być, może wchodzić w życie i nie po omacku rozpoznawać, ale właśnie poprzez te sprawności, które są dzisiaj zatarte i niedostępne jakby. A dzięki siostrze, dzięki Radiu Maryja my słyszymy o tym, że to jest. Ja czekałem na tę audycję. I dzisiaj dominuje ekonomiczne myślenie. Więc człowiekowi łatwiej postawić pytanie, powiedz, czy lepiej się uczyć taniej, uczyć się na swoich błędach czy na cudzych. No i wtedy zaczynamy dyskutować, no bo wiadomo, że lepiej na cudzych błędach się uczyć niż na swoich, no bo jeżeli ja się uczę na cudzych błędach, to mnie to tylko kosztuje czas i ewentualnie poznanie, a nie koszt i tak dalej. I stąd prosta droga do roztropności, której istotnym elementem jest pamięć rzeczy przeszłych, a więc historia. Historii, i tutaj też trzeba by było dodać, nie uczymy się po to, by mieć w głowie stek dat, ale po to, by nie popełniać tych samych błędów. Czasem w wykonaniu genialnych wydawałoby się osób, ale błędów. Obok pamięci jest jeszcze składnikiem roztropności, wspomniana przez siostrę, otwartość na rady innych. Jak na przykład rodziców, dziadków, nauczycieli, bądź na przykład zapisów mądrości Syracha. To też jest otwartość, jeżeli ktoś chce się otworzyć na rady, to tam znajdzie garść rad. No, jeszcze pozwolę sobie przytoczyć inne składowe roztropności, bo to jest obiektem mojego głównego zainteresowania, a więc umiejętność czytania rzeczywistości. O otwartości na rady innych mówiłem. Domyślność. Mamy pewne doświadczenia, mamy pewną wiedzę, musimy ruszyć rozumem. Domyśleć się, że to może spowodować negatywne skutki albo sukces. Domyślność. Zdrowy sąd. No to właśnie umiejętność czytania rzeczywistości. Umiejętność przewidywania. Oględność, czyli taka elastyczność w działaniu. No i celem roztropności jest zapobiegliwość. No, nie byłbym taki mądry, gdybym nie miał przed sobą oczywiście naukowego opracowania pana profesora Piotra Jaroszyńskiego. I tu mam przed sobą, jeżeli można, trzytomowe Wprowadzenie do filozofii. Trzy tomy. I w drugim tomie jest to właśnie opracowanie. Te trzy tomy można kupić za 15 zł. Na portalu Prawe Książki.
Ale to nie będziemy dawać reklamy.
Nie będziemy reklamować. Nie będziemy reklamować. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu tak sobie przeglądałem i za 15 zł można kupić znakomite opracowanie Wprowadzenie do filozofii. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że mogłem zabrać głos. Bardzo dziękuję siostrze za tę posługę, że do dzieci, do ludzi młodych siostra przekazuje właśnie te elementy, które pozwalają im dawać racjonalne podstawy do tego, że ja słucham babci, mamy, taty, nauczycieli. To są racjonalne uzasadnienia, a nie ksenofobiczne jakieś, że nam łatwo tak wbijają do głowy i tak dalej i już człowiek idzie na czworaka i po omacku rozpoznaje świat. Nie. My mamy racjonalne podstawy. Jedną z nich jest roztropność. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
Tak, ja również bardzo dziękuję za ten telefon. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o roztropność, to starożytni mieli taką bardzo mądrą zasadę związaną z cnotą roztropności, mówiąc, cokolwiek czynisz, patrz końca. My jako chrześcijanie końca rozumiemy oczywiście tej drugiej strony życia, ale też końca, czyli konsekwencji naszych własnych czynów. I wiele razy spotykałam osoby, które mówiły, gdybym tego nie zrobił, gdybym zachowała się inaczej, nie byłoby takiego i takiego nieszczęścia. Cnota roztropności chroni nas przed nieszczęściem.
Wszystko, co czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.
Tak, cokolwiek czynisz, patrz końca. Tak.
Respice finem.
Tak, jest.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Gorlic.
Witam panie Marcinie.
Dziękuję. Dziękuję za audycję, za temat. I a propos strajku nauczycieli, który teraz się rozkręca w Polsce i tego, co wcześniej też i siostra mówiła o dzisiejszej szkole, najpierw chciałem pozdrowić wszystkich nauczycieli, którzy nie chcą brać udziału w tym strajku i cicho pracują mimo tej całej antynauczycielskiej propagandy. A propos właśnie tej roztropności, takie pytanie retoryczne chciałem zadać a propos tych nauczycieli, którzy chcą odchodzić od matur. Czy taki nauczyciel kiedyś nie zdziwi się, jak będzie starszym człowiekiem i spotka w szpitalu pielęgniarkę, którą kiedyś uczył, która w wyniku strajku odejdzie od jego łóżka, na przykład od respiratora? Dziękuję. Z Bogiem.
Z Bogiem, panie Marcinie.
No jako, że to pytanie retoryczne, więc nie udzielam odpowiedzi.
Tak.
Ale warto je przemyśleć.
Wniosek sam się nasuwa. Słuchamy Radio Maryja.
Czy już mogę rozmawiać?
Tak jest. Kogo witamy i skąd?
Szczęść Boże, Zenanty, jak zawsze wielokrotnie już brałem udział w rozmowach niedokończonych również.
Witamy pana.
Drodzy Państwo, którzy tak jak ja słuchacie właśnie tej audycji, ja byłem nauczycielem, no jestem do końca życia, jestem na emeryturze. Chciałbym dodać do tego, o czym Pani powiedziała i Pan znany nam wszystkim, właśnie Pan Leszek, chciałbym dodać do tego właśnie dom, szkoła, ulica wychowuje. Szkoła demoralizacji, mówiłem już wielokrotnie na różnych kongresach, zjazdach już jakiś czas temu, ileś lat temu. Szkołą demoralizacji jest również są media. No spójrzmy właśnie na te seriale, które są i filmy, a zwłaszcza te, które są nawet po 20 godzinie. Ja mówię o telewizji naszej, za którą płacimy i o kanałach, które są kanałami, no często też jeszcze bardziej gorszącymi, już nie będę wymieniał, kto jest właścicielem tych kanałów. Ale do rzeczy przystępuję, żeby czasu nie zabierać Państwu. Właśnie uzasadniam już, jeśli w każdym prawie serialu, prawie w każdym serialu, w każdym programie, a również w tych poniedziałkowych spektaklach Teatr Telewizji, za nasze pieniądze też nie muszę mówić, wszystkie media nasze publiczne są właśnie utrzymywane. Proszę zobaczyć, ile tam zła, ile tam właśnie ciągle Ojciec Mateusz nawet, inne seriale, gorąco proszę już na zakończenie potem, proszę się też wypowiedzieć, co Państwo sądzicie o tych serialach, o sztukach teatralnych. No tam, przepraszam, leje się alkohol, różne złe zwyczaje, obyczaje, a gdzieniegdzie są takie już, powiedzmy, sceny niby wychowawcze. No więc właśnie mówię, nawet, przepraszam, mam małą chrypkę, nawet Sejm, czy też nawet dyskusje liderów tych naszych ugrupowań, a część z tych liderów to są ludzie, którzy są nieodpowiedzialni, nic dobrego Polsce nie zrobili, a mówiąc brzydko, pchają się do każdej władzy, a w tym wypadku dobrze, również do parlamentu.
Dziękuję, panie Ferranty.
Jeszcze sekundkę.
Bo to nie jest temat, to pan mówi o wadach, a my chcemy mówić o cnotach kardynalnych.
Tak, ale właśnie to są te cechy wypracowywane przez nie tylko rodziców, szkołę. I tylko może zakończę tylko słowami Ojca Świętego, nawiązując do tematu. Cytat, święty Jan Paweł II. Niebo jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści, tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swego Ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Wenanty. Dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Ja nie będę odnosić się do pytania o seriale, między innymi dlatego, że nie oglądam, więc nie chcę mówić o czymś, na co nie patrzę, ale chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz, która dzieje się w mediach i przez media, a która jest związana z naszym życiem. To jest na to, jak bardzo media ukochały emocje i rozbudzanie emocji. Teraz nawet programy typu Talent Show, one tak naprawdę nie pokazują talentów. One mają rozbudzić emocje. I jedna jeszcze uwaga, drodzy Państwo, tam, gdzie są rozbudzone emocje, człowiek doznaje, ale przestaje myśleć. A jeśli człowiek przestaje myśleć, nie będzie w stanie żyć cnotliwie, czyli roztropnością, sprawiedliwością, umiarkowaniem i męstwem.
Tak, dziękuję. Na Facebooku pani Bernadeta pisze, jak zacząć praktykować cnoty u dziecka od najmłodszych lat? Proszę o praktyczne porady.
Praktyczne porady? Już, kilka. Nie będę ich mówić po kolei, tak w odniesieniu do danych cnot, to już pani sobie dopasuje różne rzeczy. Pierwsza rzecz, na przykład, kiedy dziecko chce jakieś ciasteczko, należy to ograniczyć. Nie, żeby nie dać, tylko powiedzieć nie teraz. Na przykład najpierw zjesz obiad, a potem po obiedzie, po jakimś czasie będzie jakieś ciasteczko. Kiedy na przykład uczyć dziecko, że jest czas zabawy, ale jest też czas snu. Tutaj rodzice muszą bardzo czuwać nad tym, żeby wypracować pewną taką systematyczność działania, że kiedy na przykład mamy taki rytm w domu, że o tej i o tej godzinie kładziemy się spać. I wtedy nawet jeśli jest ogromna ochota na zabawę, to przerywamy. To uczy od razu kilku rzeczy. Uczy umiarkowania, uczy męstwa, uczy wyrzeczenia. Dalej bardzo prosta i zwyczajna rzecz. Nie wiem, w jakim wieku ma pani dzieci, ale dzieci też będą dorastać, czyli solidnego odpracowywania zadań domowych. Tego, że na przykład jak mam zeszyt do szkoły, to od początku uczymy dziecko, żeby ten zeszyt był czysty, żeby dziecko pamiętało o tym, żeby zapakować dany zeszyt do plecaka na następny dzień do szkoły. My cnót tak naprawdę uczymy w tych rzeczach najprostszych i najbardziej codziennych. Żeby od początku, od najmłodszych lat dziecko miało jakiś obowiązek swój w domu. Bardzo często rodzice stają się w domach służącymi swoich dzieci, a dziecko nie ma kompletnie żadnych obowiązków. Więc nawet
tylko
jeśli...
Tylko ucz się.
Tak, ale nawet jeśli to jest dziecko malutkie, tak, nawet jeśli jeszcze nie pozmywa, no to niech ma taki obowiązek, że na przykład ma jakiś tam swój plastikowy kubeczek i jak już umie chodzić, to jego obowiązkiem jest to, że odnosi ten kubeczek na przykład, nie wiem, do miejsca, gdzie mama włoży do maszyny do zmywania. Malusieńkie rzeczy, ale które uczą właśnie systematyczności, wytrwałości, takich rzeczy. To są takie właśnie praktyczne porady.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z centralnej Polski Barbara. Ja chciałam bardzo podziękować za piękną prezentację siostrze i powiedzieć, że największym zagrożeniem w tej chwili chyba jest to zło, które ma zamiar wejść do szkół. Zaplanowany zamach na dzieci. No ta deprawacja, którą się planuje od bodajże 4 roku życia, jest nie do przyjęcia dla nas Polaków, którzy żyjemy w ojczyźnie Jana Pawła II, naszego ukochanego Ojca Świętego, najwyższego autorytetu moralnego, który powinien w dalszym ciągu, jego nauczanie, być obowiązujące dla wszystkich, nie tylko dla nauczycieli. Oni powinni pamiętać, że on nauczał, Jan Paweł II, ażeby nasze życie było oparte o dekalog, o system najwyższych wartości ustanowionych przez Stwórcę. Jeśli by to było w głowach nauczycieli wszystkich, to na pewno nie doszłoby do tylu nieszczęść. Jednakże to, co słyszymy w Warszawie o tej deklaracji LGBT+, którą podpisał pan prezydent, jest głęboko zatrważające. Osoba, która pełni tak odpowiedzialną funkcję, że jest prezydentem miasta i powinna jakoś poczuwać się do odpowiedzialności za społeczność. Tymczasem dokonywać ciosu i zamachu na życie dzieci jest czymś w rodzaju, niestety muszę użyć słowa zbrodnia. Ja proponuję, ażeby wszystkie grupy modlitewne skupione przy parafiach, czy to są także biura Radia Maryja, czy to są jakieś grupy modlitewne, stały się w tej chwili dodatkowo grupami SOS przeciwko deprawacji. Każda z tych grup, jak taka straż miejska, niech stanie i pilnuje i po prostu, żeby ta fala rynsztoku na Polskę nie szła. To jest niegodne, żeby nasza piękna, wspaniała ojczyzna, Bogiem silna, miała być tak skalana takim brudem. Cóż, że będziemy patrzeć, żeby dziecko dobrze odniosło kubek, jak w szkole, zamkną drzwi, wyproszą nauczyciela i rodziców i będą nauczać. Jakiś latarnik, który po prostu dla kpin będzie się nazywał latarnikiem i będzie wciskał dzieciom takie rzeczy, po których dzieci idą i płaczą, bo nie wiedzą, co się stało, to jest odbieranie dzieciom dzieciństwa. Odbieranie im najpiękniejszego okresu ich życia, a rodzice nieświadomi tego w pracy nie wiedzą, jaka tragedia ma się rozgrywać w szkołach. Ja uważam, że jako Polka i jako katoliczka mówię stop czemuś takiemu. Nie może być osoba prezydentem, która promuje samo zło. I ośmielam się prosić tu na antenie Radia Maryja, ażeby wszyscy, którzy czują się Polakami i odpowiedzialnymi za los własnych dzieci, w tej chwili przystąpili do jakiejś akcji. Dziękuję pięknie za wysłuchanie. Bóg zapłać.
Dziękuję pani Barbaro. Nie można wyrazić przyzwolenia na deprawację. Absolutnie.
Tak, oczywiście w żaden sposób. Temat gender jest tematem rzeczywiście porażającym. To, co się dzieje, jest przerażające. Ale wracając do tematu cnót. Z cnotami jest też oczywiście związana odpowiedzialność. I każdy rodzic, który będzie roztropny, który będzie miał w sobie sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, będzie odpowiedzialny za wychowanie swojego dziecka. I oczywiście musimy podnosić głos na temat gender. Ale proszę jeszcze, żeby uświadomić sobie też takie rzeczy, że szkoła tylko wspomaga w wychowaniu. Pierwsze zadanie wychowawcze zawsze należy do domu i do rodziców. I warto, żeby rodzice sobie zadawali takie pytania, bardzo proste, a jednocześnie bardzo trudne chwilami dla nich. Na przykład, czy zawsze wiedzą, co czyta ich dziecko? Czy zawsze wiedzą, jakie gry ma ich dziecko, w co gra, co ogląda w internecie? Rodzice powinni się tym interesować. Poza tym ta cnota męstwa to jest też cnota związana ze stawianiem sobie wymagań. Drodzy Państwo, przemyślcie to sobie, tak naprawdę, całym sercem to sobie przemyślcie. Czy słysząc o różnych nowych rzeczach, które się pojawiają, kto z Was tak naprawdę siada, szuka dobrej lektury, próbuje dociec do tego, co to znaczy to gender? Pojawiają się na stronach internetowych wiadomości, że wszystko ma być oparte o standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Ale kto z Państwa dotarł do tych standardów? Kto je przeczytał? To są tylko pewne hasła. Teraz rodzice, chcąc wychować dziecko, sami żyjąc właśnie po Bożemu, muszą wiedzieć, jakby co to dziecko czyta, co widzi, co je spotyka.
I ograniczyć pewne dostępy.
Tak. Ograniczyć pewne dostępy. I też jakby nawet w szkole zabiegać o to, żeby pewne rzeczy do dzieci nie dochodziły, bo pamiętajcie Państwo, zawsze łatwiej jest walczyć z małą przeciwnością niż z wielką. Walczyć z genderem już teraz jest rzeczą trudną, bo to po prostu wchodzi. Za tym stoją pewne struktury już. Ale walczyć na przykład z tym, żeby dziecko nie oglądało głupiej gry i nie grało w nią na terenie własnego domu, tłumaczyć to dziecku, jest o wiele prościej. I teraz, jeśli nie umiemy ochronić przed mniejszym niebezpieczeństwem, skąd weźmiemy siłę, żeby ochraniać przed większym?
Także te wymagania już stawiamy dziecku od przedszkola, nawet jeżeli czasem i popłacze się, bo jest w jakiś sposób przez środowisko przedszkolne tam wyśmiane, czy inaczej tam pogardzone, przytulić, ukochać, ale powiedzieć: tak trzeba.
Dokładnie tak.
Ze mnie staty też się śmieją w pracy, bo się żegnam, jak przechodzę koło kościoła na przykład, powiedzieć dziecku, ale to jest nasza rola, cnota męstwa. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
I Maryja, stolica mądrości, Janina.
Witamy Panią.
Witam gościa ukochanego naszego. I pana Lecha, bardzo wzrusza mnie pan często. I siostro kochana, ja jestem człowiekiem nawróconym w roku świętym, w roku odkupienia, więc 36 lat. Więc ja już pewne rzeczy znam, ale bardzo jestem wdzięczna siostrze, bo myślę, że po tym programie będą poruszone grzechy przeciw Duchowi Świętemu, o których też jest. No właśnie, cisza jest w kościele. A to jest bardzo, bardzo ważne. I chciałam się wypowiedzieć w swojej takiej sprawie. Ja praktykuję post zwykły i post pisany z dużych liter. Post zwykły pomaga mi zapanować nad ciałem, a post z dużych liter kształtuje mój charakter i właśnie te cnoty kardynalne. Co oznacza post z dużych liter? Poznanie, odpowiedzialność, szacunek i troska. Wobec siebie, przede wszystkim wobec Pana Boga, wobec siebie i wobec bliźnich. To jest bardzo ważna praca. Bardzo ważna. Post z dużej litery. W kuchni, w pokoju, czy we wszystkich pomieszczeniach. Napisać to nawet na wszystkich meblach, żeby cała rodzina o tym pamiętała. Bo to jest bardzo ważne i porządkuje całe nasze życie i rodzinne, i społeczne. Poznanie, odpowiedzialność, szacunek i troska. I teraz modlę się do Pana Boga ładu i porządku. Pana czasu i wieczności. I właśnie tak chciałam się podzielić tak na co dzień. Co zauważam? Imieniny chrześcijanie obchodzą wcześniej niż urodziny. Druga sprawa. Słucha, czy jestem słyszalna?
Tak, tak.
Druga sprawa. Ład i porządek doby. Nie może być przez dzieci modlitwa taka. Zresztą dorośli też, jak zauważyłam. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, a od kiedy to Pan Bóg ustanowił taki ład i porządek doby? Rano we dnie, wieczór w nocy. Rano we dnie, wieczór w nocy. I tak poleciało przez wieki. Albo modli się wnuczek za mojego dziadka i za drugiego dziadka. Co to oznacza? Albo babcia. czy oni są bezimienni, czy jesteśmy w obozie koncentracyjnym, gdzie są numery.
Oj, pani Janino, tak jak się dziecko modli, Pan Bóg wie, o co chodzi. I modlitwy, które były pisane przed wiekami, niektóre w tradycji, rozumiemy, co w tych modlitwach, o co idzie, o co prosimy, a że teraz trochę inaczej to byśmy widzieli i porządkowali, to nie szkodzi, nie musimy wszystkiego według bieżących danych porządkować, bo byśmy musieli tych modlitw się ciągle na nowo uczyć. Także no, dziękuję również za te refleksje, bo post jest ważny na pewno. Siostra.
Tak, ja chciałam tylko jeszcze dodać, pani tutaj mówiła o poznaniu, odpowiedzialności, szacunku, trosce, czyli też o jakichś dobrych działaniach. I chciałam zwrócić uwagę państwa na jedną rzecz, że z podejmowaniem wysiłku nad pracą, nad jakimiś działaniami jest trochę tak, jakbyśmy mieli gdzieś na przykład położoną chusteczkę i weźmiemy ją za jeden róg i podniesiemy, ona się podniesie cała. I podobnie jest z pracą nad cnotami. Jeżeli skupimy się chociażby na jednej, na przykład na roztropności, to jeżeli będziemy ludźmi roztropnymi, to z tym wszystkim będzie się też łączyła sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. I cokolwiek czynimy dobrego, to jedno dobro pociąga za sobą drugie i podnosi człowieka wzwyż.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam siostrę, gości. Witam wszystkich słuchaczy do audycji, jeśli można.
Prosimy bardzo, pana imię?
Kazimierz.
Witamy panie Kazimierzu.
Audycja bardzo ciekawa. Powiem tak, ja już mam dzieci w wieku 20 i 27 lat, to już mnie może to nie dotyczy, ale gdy się ogląda telewizję, to co się dzieje, po prostu naprawdę ci rodzice, którzy mają małe dzieci, muszą naprawdę mocno dbać i pilnować, bo dzisiaj te pokusy z internetu, z telewizji, a mówię, to jest taka sytuacja, człowiek się kształtuje, ale zawsze ma jakieś takie skłonności i do dobrego, i do złego. Dużo i najwięcej tutaj właśnie to podejrzewam rodzice. Nie podejrzewam, tylko rodzice to jest ich rola, która naprawdę może ukształtować dziecko. Dziecko od małego obserwuje. Ja mówię, ja już jestem, też obserwuję, człowiek i się martwi, pilnuje, bo mówię, syn już jest nauczycielem, córka studiuje, ale jest sytuacja tego rodzaju, że dzieci są na te pokusy narażone. I dzisiaj ja się dziwię w kraju katolickim, gdzie wychodzą z tymi kartami LBTG, tłumaczą, że się chce dzieci bronić od pedofilii, od czegoś, to dla mnie jest to niezrozumiałe. Nawet przecież sam Pan Jezus powiedział, kto zgorsi tego najmłodszego, to lepiej, żeby się kamień młyński wziął u szyi, uwiązał i rzucił się w odmęt wody. Także naprawdę ja się dziwię częścią ludzi tutaj ze stolicy, że dzieci, no jeśli wejdzie ta karta, żeby ktoś obcy zajmował się dziećmi, tłumaczył wychowanie seksualne i tak dalej, jeśli to jest prawda, że od tam od 0 do 4 lat czy 10, no nie wiem, dla mnie to naprawdę czasy nastały ciężkie dla tych rodziców, którzy mają w tej chwili dzieci w wieku młodszym do szkoły, to jest sytuacja trudna, naprawdę trzeba dużej opieki, a mówię, no i z dziećmi pracować, bo tego, co ja zauważyłem, dzieci obserwują rodziców, biorą przykład i to jest najważniejsze, żeby dawać im przykład i przebywać dużo z dziećmi, a dzisiaj nikt nie ma czasu, a same dzieci się nie wychowają, później naprawdę może być już za późno.
Tak, tak jest, panie Kazimierzu.
To jest taka moja refleksja do tej audycji, naprawdę, i tutaj i siostra, bardzo ciekawy program, i mówię tak, że dzisiaj jesteśmy naprawdę my jako kraj tutaj jeden, który się ostał praktycznie na wschodzie i na zachodzie już, gdzie mamy te wartości, jak się mówi, że się broni tolerancji, przecież dzisiaj nikogo nie interesuje to, z kim idzie, kto do łóżka, to jest po prostu są ludzie dorośli, robią swoje sprawy, tylko wiemy, że to są związki jałowe, które nic nie przynoszą. No i ja sobie nie wyobrażam, nie wiem, przeżyłem tyle, żeby taka para na przykład adoptowała dzieci. No to dla mnie to już gorszej chyba obrazy by nie było. I te fałdrowania tych dzieci po prostu, to przecież nie wierzę, że gdyby dzieci obserwowały dwóch ojców, dwie matki, że one wyniosą z domu coś dobrego. Absolutnie. To nie ma takiej możliwości, bo kiedyś tym osobom, które by takie dzieci wychowywały, to im to na dobre też by nie wyszło i tym dzieciom.
Tak jest, panie Kazimierzu. Dziękuję za te refleksje.
Moja taka refleksja, pozdrawiam wszystkich.
Trudno się nie zgodzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja również. A chciałam dodać tylko jedno, że nie zgadzam się z panem do końca, tylko w jednym stwierdzeniu, że jak dzieci są już dorosłe, to jakby rodzic już nie ma wpływu dalej. Rodzic ma zawsze wpływ na dzieci. I też proszę zauważyć tę rzecz, o której mówiliśmy, o tym rozejściu się religijności i moralności, że nie chodzi o to, żeby dziecko, które na przykład chce żyć w związku niesakramentalnym, wyrzucać z domu, nie wiem, jakieś straszne awantury robić, ale rodzic, który będzie miał właściwie ustawioną hierarchię wartości, to powinien jasno i wyraźnie temu dorosłemu dziecku powiedzieć: dziecko, jesteś dorosły czy dorosła, ale czynisz źle. Żyjesz w grzechu. Nazwać rzeczy po imieniu. Nie odtrącać dziecka, ale czyn nazwać po imieniu.
Kocham ciebie i nie przestanę kochać, tak. I będę się modlić.
Tak, że o nawrócenie,
ale
nie akceptuję takiego postępowania twojego.
Bo jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie po Franciszus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką sprawę właśnie odnośnie wychowania teraz młodych dzieci przez młodych rodziców, a może tak powiem. I takie zachodzą takie sytuacje, że teraz też rodzice tylko patrzą właśnie na jakieś bale, na jakieś imprezy, właśnie nie mówią o Bogu, to tak mało. No, oczywiście są rodziny, które mówią, ale jest właśnie mało takich, które w ten sposób się zachowują, żeby tłumaczyć, bo wyprawiają uroczystości w tych wszystkich wielkich galeriach takim małym dzieciom po 3 lata, po 2 lata i tylko o tym właśnie się mówi, że tam był na jednej uroczystości, na drugich urodzinkach mama w ciąży jest, ma urodzić za 2 miesiące, baby show jakieś robi. Więc to, co się słyszy właśnie z tych opowiadań młodych matek, więc któraś nauczycielek mi mówiła, wie pani co, teraz przydałoby się, żeby te młode mamy uczyć, wychowywać młodych rodziców, bo oni naprawdę są tak zagubieni i tylko myślą właśnie o takim rozrywkowych rzeczach, ale nie widzą, co się w szkole dzieje, nie zwracają uwagi, tylko tyle, żeby on się na to dziecko się nauczyło, żeby po prostu żeby to dziecko miało tą naukę spojoną, dobre stopnie, ale nie o takich właśnie ważnych sprawach, które trzeba tym dzieciom wpoić, póki są małe, póki dorastają i o tych ważnych rzeczach właśnie związanych z katechezą, z Bogiem mówić. A to jest właśnie pomijane teraz. Także jeżeli jest jakaś rodzina, która jest tam, żyją razem, babcia, dziadek, to jeszcze ci rodzice właśnie coś stoją, ale jak tak młodzi rodzice, to słyszę, bo mam córkę właśnie też w bloku mieszka, więc mama z tatą w sobotę leżą długo, bo wiadomo, muszą wypocząć, a dziecko włącza sobie komputer i mówi chipsy, jakieś paluszki, nawet nie chce się śniadania małemu dziecku zrobić, więc naprawdę to jest okropne. Więc mówię, tutaj by się przydało wychowywać też młodych rodziców właśnie. Tylko nie wiem, kto by miał to zrobić teraz. Także dziękuję za tę audycję i wszystkiego dobrego i dziękuję właśnie siostrze za ten cały trud, który tutaj właśnie stara się wytłumaczyć w ten sposób. Dzięki i z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie. Powiem od razu, że myślę, że ta audycja też jest skierowana do młodych rodziców i to jest jedna z takich prób do młodych i starszych, ale również do młodych, do przyjścia z pomocą młodym ludziom. Na szczęście w różnych miejscach w naszym kraju są różne inicjatywy takie, żeby właśnie pomóc rodzicom w wychowaniu. Powstają też takie jakby katolickie akademie dla rodziców. W różnych miejscach są spotkania, czy nawet spotkania, które prowadzę w przedszkolu w Warszawie. Przy okazji, jeśli ktoś z Państwa z Warszawy słucha, najbliższe spotkanie w przedszkolu integracyjnym numer 22, to jest ulica Wolbromska 31, będzie w najbliższy piątek o godzinie 19:00.
Różne akademie familijne, różnego rodzaju rekolekcje tematyczne, związane właśnie czy to z budowaniem więzi małżeńskiej, czy wychowaniem dzieci. Tak. Tego jest bardzo dużo w internecie, na pewno można poszukać. Chwila muzyki. Radio Maria 23.01. W audycji dla małżonków podajemy informacje o tej porze, rekolekcje, spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe. I dla młodszych, i dla starszych, i dla tych, którzy się dobrze już rozumieją i kochają, i dla tych, którzy już myślą, czy złożyli papiery związane z rozwodem. Wszystkim to się przyda i można dużo, dużo poprawić przy braku dialogu, no bo skoro jest na przykład nie najlepiej w małżeństwie, to znaczy słaby jest dialog, tutaj mamy możliwość porozmawiania, no może to złe słowo, dogadania się ze sobą, bo są specjalne metody, żeby właśnie uruchomić tych, którzy mają trudności z wypowiedzeniem pewnych kwestii. Takie weekendowe rekolekcje od piątku wieczora do niedzieli obiadu są organizowane przez Ośrodek Lubelski, Olsztyński, Opolski i Świdnicki. W Lublinie zgłoszenia przyjmują Państwo piątek, telefon 502-971-421. Powtarzam, 502-971-421. W Świętej Lipce Ośrodek Olsztyński organizuje, Państwo górscy kłodzińscy przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 664-124-594. Powtarzam, 664-124-594. W Ośrodek Opolski w Nysie Państwo jurosowie przyjmują zgłoszenia, telefon 606-815-733. Powtarzam, 606-815-733. I Ośrodek Świdnicki w Ząbkowicach Śląskich. Państwo kozakowie przyjmują zgłoszenia, ale nie widzę tutaj żadnego telefonu. Także na pewno można uzyskać informacje od innych animatorów spotkań małżeńskich. Proszę zajrzeć na stronę www.spotkaniamalzenskie.pl. www.radiomaryja.pl. Tam jest więcej informacji. Zapraszam Państwa na kolejne audycje, bo każdy wtorek 21.30 audycje dla małżonków. 19 marca, za tydzień, oblicza starości. Od wykluczenia do aktywnego życia. Krystyna Berdyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem-Sulinowie. 26 marca, rodzice mogą najwięcej. Joanna Blumczyńska, Michał Michalski z Duszpasterstwa Rodzin w Poznaniu. 2 kwietnia, choroba psychiczna w rodzinie. Dr Błażej Kmieciak, bioetyk, pedagog specjalny związany z Instytutem Ordo Iuris. 9 kwietnia, kryzys pustego gniazda, gdy dzieci odejdą z domu. Monika i Marcin Gajdowie, rekolekcjoniści, terapeuci. Także serdecznie zapraszam i odbieramy kolejne telefony, bo jeszcze 25 minut audycji jest. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja przepraszam, bo ja się włączyłem połączyłem z radiem stosunkowo niedawno i w sumie nie wiem, jaki jest temat, ale...
Cnoty kardynalne w wychowaniu. Tematem dzisiejszej audycji są cnoty kardynalne w wychowaniu. Więc roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo.
Tak. Domyślam się, że właśnie chodzi o kwestie wychowania i szczególnie wychowania rodziców, ponieważ tutaj słucham kilku wypowiedzi wcześniejszych. I powiem szczerze, ja się na co dzień zajmuję kwestiami dotyczącymi wychowania dzieci, ponieważ zajmuję się, tutaj pracuję w takiej instytucji publicznej, która zajmuje się kwestiami dotyczącymi problemów występujących u dzieci, młodzieży, szczególnie u młodzieży.
A pana imię możemy znać?
Słucham?
Pana imię?
Adam, pan Adam.
O, dziękuję bardzo, pan jest. Słucham.
Chodzi o to, że istnieje ogromny problem we współczesnych rodzinach. Ja nie mówię, że we wszystkich rodzinach, ale niestety w wielu rodzinach, których istnieją problemy dotyczące procesów wychowawczych i procesów komunikacyjnych pomiędzy rodzicami a dziećmi, gdzie rodzice, szczególnie rodzice w wieku 20 kilku lub 30 kilku lat, którzy nie potrafią kompletnie nawiązać prawidłowych relacji interpersonalnych ze swoimi dziećmi, gdzie rodzice pracują na 2, a nawet na 3 etaty i żeby wychować swoje dzieci, to włączają telewizję lub włączają im komputery, czy też dają do ręki laptopy i w tym czasie gotują, nie wiem, obiad, sprzątają mieszkanie i tak dalej, po to tylko, żeby dzieci nie przeszkadzały. Zaś dzieci przez bardzo wiele godzin są nieobecne w środowisku domowym, ponieważ najpierw są w szkole, później są przez wiele godzin w świetlicach szkolnych i są odbierane przez rodziców na przykład o godzinie 18, a niekiedy nawet 19 ze świetlic i praktycznie mają kontakt z rodzicami tylko przez 2-3 godziny wieczorem, po czym kładą się spać, rano wstają, jedzą śniadanie i są odwożone do szkoły. To jest ogromny problem i proszę mi uwierzyć, że to dotyczy mnie. Ten problem dotyczy w mniejszym stopniu środowisk wiejskich lub małomiejskich, ale w ogromnym stopniu dotyczy środowiska na przykład warszawskiego, krakowskiego, gdańskiego, poznańskiego i tak dalej, gdzie, tak jak mówię, rodzice potrafią pracować nawet na 3 etaty i poświęcają swoim dzieciom dosłownie 1 lub maksymalnie 2 godziny na dobę. I ja wiem, co mówię, ponieważ ja pracuję z dziećmi, z młodzieżą posiadającymi problemy w sferze psychicznej, czy też emocjonalnej i społecznej. I ponad 90% tych problemów dokonuje się w następstwie zaburzeń interpersonalnych czy zaburzeń wychowawczych i emocjonalnych w środowisku rodzinnym, gdzie rodzice praktycznie w ogóle nie poświęcają czasu swoim dzieciom, a później nagle się pojawia problem, że dziecko ma myśli samobójcze, albo dziecko ma zaburzenia emocjonalne, dziecko na przykład nagle ni stąd ni zowąd zaczyna się jąkać, albo dziecko na przykład podejmuje ucieczkę z domu. Proszę mi uwierzyć, że wszystkie te przypadki, a również wszystkie inne przypadki problemów wychowawczych w środowisku rodzinnym prawie nigdy nie występują w następstwie problemów szkolnych lub rówieśniczych. One mają swoje główne i wyłączne podłoże w środowisku rodzinnym. I tutaj naprawdę należy położyć ogromny nacisk, wydaje mi się, na proces uświadamiania młodym rodzicom rangi wychowawczej, ponieważ to oni są podstawą i najważniejszym filarem wychowawczym i choćby nauczyciele, że tak powiem, stanęli na głowie, to w żadnym stopniu nie zastąpią rodziców, tak. Ponieważ rodzice są głównym filarem pod względem emocjonalnym, pod względem pokrewieństwa i tutaj są, stanowią one, oni główny wymiar wychowawczy i ja nie wiem w sumie jak państwo mogłoby podjąć takie wyzwanie, ale naprawdę należy podjąć taki trud, żeby przygotować młodych rodziców do realizowania przez nich funkcji rodzicielskich, ponieważ gdy te działania nie zostaną zrealizowane, problemy wychowawcze wśród dzieci i młodzieży będą tylko i wyłącznie się pogłębiały.
Tak.
A jeszcze tylko nadmienię dwa słowa, że wszystkie znaki wskazujące w państwach zachodnich i w Stanach Zjednoczonych wskazują na to, że procesy seksualizacji dzieci tylko i wyłącznie pogłębiały te problemy. Tutaj mam na myśli oczywiście proces, który ma niedługo nastąpić w Warszawie, gdzie ma nastąpić, gdzie dokonana zostanie seksualizacja dzieci w procesie wprowadzenia karty LGBT. To tylko i wyłącznie utrudni, a nie ułatwi proces wychowawczy dzieci i młodzieży. To wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Adamie. Racja 100%, a te braki, jeżeli chodzi o relacje interpersonalne, to też duży, że tak powiem, przyczynek do tych braków wnosi kontakt od małego dziecka ze smartfonem, z tabletem, gdzie żyje w świecie wirtualnym, a z osobą, która jest tuż obok, już coraz trudniej nawiązać relacje.
Tak, i dlatego wrócę do naszego tematu. Gdyby w życiu rodziny było umiarkowanie, roztropność, męstwo, po prostu nie byłoby takich problemów. Dlatego przekonując do pracy wychowawczej, ale też do pracy nad sobą, musimy wracać do tych cnót. Musimy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Przy okazji...
Kogo witamy i skąd?
Tak, Elżbieta z Polski Południowej.
Witamy
przy okazji kształcenia u młodzieży i dzieci tych cnót kardynalnych bardzo w tym wszystkim przeszkadza i obecnie jest to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w Polsce dzieci i młodzieży, ta idea LGTB. Długo nie wiedziałam, co to znaczy, jak to ten skrót rozszerzyć.
Tak.
I L, lesbijki, G, geje, B, biseksualiści, T, transseksualiści. Czy w takim razie nie trzeba zdjąć z urzędu prezydenta miasta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, podobno zadeklarowanego geja, za podpisanie deklaracji LGTB+. Warszawa, stolica Polski, jest przykładem, wzorem dla wszystkich miejscowości w Polsce. LGTB to promocja wrogich rozwojowi dzieci i młodzieży haseł demoralizujących dzieci, odbierających im człowieczą godność, chcących najmłodsze pokolenia doprowadzić do schorzeń psychicznych i depresji
egzystencjalny. Zarówno polski kodeks karny, jak też i ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich penalizują demoralizację dzieci i młodzieży. Artykuł 4 UPN ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich mówi: społeczny obowiązek zawiadamiania o demoralizacji nieletniego. Każdy, kto stwierdził istnienie okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekunów policji lub innego właściwego organu. Skoro więc o zamiarze wprowadzenia na siłę sposobu wychowywania dzieci i młodzieży w stylu LGBT wie cała Polska, to zgłaszamy to jako wniosek obywatelski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wszczęcie działań prowadzących do procedury usuwania z urzędu prezydenta miasta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To tyle, dziękuję.
Dziękuję pani Elżbieto. Nie jest to bezpośrednio na temat, no ale po prostu walec się toczy. Przetoczył się już przez państwa zachodnie i efekty tego widać na wielu polach, jeżeli chodzi o to, że właśnie tam już te cnoty kardynalne w ogóle nie żyją. Nikt o nich nie mówi, nawet nie wspomni. No i zresztą odejście od wszelkich wartości na zasadzie rób ta, co chce ta. I to nie jest to postęp, tylko to jest regres, to jest cofnięcie się, bo nie będzie postępu, jeżeli nie będzie pracy nad sobą.
Tak, to jest, powiem więcej, to jest droga do śmierci cywilizacji, tak naprawdę.
Również do śmierci cywilizacji, już nie mówiąc o naszym życiu, o wieczności. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zdzisław z Warszawy.
Witamy panie Zdzisławie.
Siostra wspomniała o temacie deklaracji LGBT. I tu jest właśnie kwestia tej roztropności. Dlatego, że mam przed sobą te dokumenty, które się z tym wiążą, prawda? Jest takie stanowisko biskupów warszawskich, prawda? Jest stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, prawda? I są jeszcze odniesienia do powiedzmy takich spraw jak konferencja w samolocie papieża Franciszka, prawda? I jest pytanie, czy ma być edukacja seksualna i czy jest edukacja prowadzona w Polsce na przykład, czy nie? Co to znaczy edukacja seksualna? I tutaj nikt nie zapoznał się właśnie z tymi wytycznymi, ze standardami edukacji seksualnej, w których jest napisane, że są trzy kategorie. Prawda? Jest pierwsza kategoria, gdzie jest powiedziane, że polega to wychowanie przy zachowaniu abstynencji seksualnej przed zawarciem związku małżeńskiego, określone hasłem jako jak powiedzieć nie, albo tylko abstynencja seksualna. I to jest typ pierwszy, prawda? I taka, tego typu edukacja seksualna jest aktualnie prowadzona w szkołach polskich. To się nazywa po prostu wychowanie do życia w rodzinie, prawda? I to jest właśnie edukacja seksualna. Bo przecież tak na przykład, jak była ta konferencja w samolocie w drodze do Panamy, to jakaś dziennikarka zapytała w ten sposób, że oszczercy Kościoła katolickiego obwiniają Kościół za przeciwstawianie się edukacji seksualnej w szkołach. I potem papież Franciszek odpowiedział: myślę, że w szkołach trzeba prowadzić edukację seksualną. Tylko nikt nie mówi, jaką edukację seksualną, prawda? I teraz i tak samo jest w stanowisku biskupów, też nie ma ani słowa, tylko jest odwołanie się i do tego, i do katechizmu, i do konferencji w samolocie papieża Franciszka, i odwołanie się do adhortacji Amoris Laetitia, prawda? Z tym, że wtedy tutaj biskupi pomijają jeden punkt bardzo ważny, w którym jest napisane coś takiego, że bez skromności możemy wprowadzić uczucie i płciowość do obsesji koncentrującej się nas jedynie na narządach płciowych. Obsesji, które przekształcają naszą zdolność kochania oraz wprowadzają je do stanów chorobliwych i różnych form przemocy seksualnej i tak dalej. I to jest ten punkt pominięty jest właśnie z tej posynodialnej adhortacji apostolskiej, prawda? I to samo, przecież są tu lekarze, specjaliści, piszą w to stanowisko swoje Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i w ogóle tego tematu nie poruszają, że tu są trzy kategorie i w Polsce jest stosowana pierwsza kategoria, taka wychowania do życia w rodzinie, to się nazywa edukacja seksualna według tych standardów, a natomiast to, co proponuje, prawda, obecny prezydent Warszawy, to on proponuje trzeci rodzaj, co trzeba wyraźnie powiedzieć, to trzeci rodzaj i to jest określone w tych standardach jako holistyczna edukacja seksualna, typ trzeci. To jest w szerszej perspektywie w odniesieniu do wzrostu i rozwoju osobniczego oraz seksualnego. Prawda? To zupełnie są różne zagadnienia i trzeba wyraźnie mówić, o czym się mówi, a nie mówić tak ogólnie, nie wiadomo, o czym się mówi.
O tak, tych rodzajach. Panie Zdzisławie, dziękuję, bo to w sumie też nie jest to na temat cnót. Była już mowa tutaj już przed rokiem i więcej na temat tych różnych standardów.
Sama to mówił.
Siostra Urszula właśnie mówiła jakiś czas temu. Jest tego, są różne typy, ale kto z rodziców nas tym się interesuje? Coś wprowadzają, a no to mamy kłopot z głowy, nie będziemy musieli się tu gimnastykować przy dziecku, niech to szkoła za nas załatwi. I to jest oczywiście straszny błąd i zaniedbanie i z tego będziemy zdawali relacje przed samym Bogiem.
Tak, a ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że żaden prezydent żadnego miasta nie ustala zatwierdzonego przez MEN programu nauczania i na szczęście jeszcze póki co mamy w Polsce zatwierdzony jeden jedyny program do wychowania, do życia w rodzinie, który jest stworzony przez katolickie środowisko z Krakowa, katolickie środowisko związane też z ruchami pro-life i to jest program oparty tak naprawdę na 10 przekazaniach Bożych. I teraz, jeżeli chcemy walczyć z tym, żeby seksualizacja nie weszła do szkoły, powinniśmy również pisać petycję do Ministerstwa Edukacji o to, żeby ten program w szkołach pozostał. I to jest ważne
ten,
działanie.
Który jest zatwierdzony. Który jest aktualnie obowiązujący.
Tak, i który ma bardzo dobre podręczniki. Są do niego tworzone różnego rodzaju filmy, pomoce naukowe i który propaguje wiedzę bardzo rzetelną, ale też moralność w oparciu o 10 przekazań.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Artur z Poznania.
Witamy Panie Arturze.
Ja chciałem włączyć się do audycji i podać taką kwestię. Dużo mówiło się w czasach transformacji o dekomunizacji, o odzyskaniu państwa polskiego. Zadaję sobie pytanie też jako nauczyciel, choć nieczynny, ale jednak nauczyciel. Czy ta dekomunizacja objęła środowisko szkolne nauczycieli? Oczywiście, że nie. Myślę, że ten lęk, który teraz mamy, posyłając dzieci do szkoły i zastanawiając się, czy te dzieci są bezpieczne pod różnymi względami, czy są odpowiednio nauczone, czy są odpowiednio wychowane, bierze się z tego, że część dyrektorów szkół niestety i także nauczycieli nie jest tylko urzędnikami. Pełni taką rolę zimnych urzędników, prowadzi lekcje i nie jest to jak gdyby autorytet nauczyciela spada, dlatego że z jednej strony i rodzice nie wychowują dzieci ku autorytetowi nauczyciela, a jednocześnie nauczyciele jak gdyby zadowoleni są z tego swojego status quo. Kiedyś praca nauczyciela to było powołanie, to było coś, co nobilitowało każdą osobę do szacunku dla nauczyciela. Dzisiaj ten szacunek spada i można sobie zadać pytanie, dlaczego? Jest to oczywiście problem złożony, ale dopóki nie będzie takiego jak gdyby powierzenia naszych dzieci ludziom, którzy mają pasję, którzy mają misję, nie tylko do nauczania, bo nauka jest ważna, to jest bardzo ważna dziedzina ludzkiego bytowania, ale także wychowania jest niezwykle ważne, bo można wychować inteligenta, ale będzie to zły inteligent, który nie przyda się społeczeństwu, nie przyda się rodzinie. Myślę, że warto byłoby walczyć o polską szkołę, by także na tym, na stanowiskach dyrektorów, nauczycieli, byli ludzie, którzy mają pasję ku wychowaniu, ku człowieczeństwu, spersonalizowanemu. Warto, żeby rodzice mieli odpowiedzialność i jak gdyby walczyli o to, nie oddawali walkowerem, nie oddawali tego pola osobom, które mają sprzeczne wartości z wartościami ludzkimi, z wartościami katolickimi. Tyle może mógłbym powiedzieć i proszę o ustosunkowanie się na antenie. Przechodzę na odbiór. Mhm.
Dziękuję panie Arturze.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Jeszcze a propos też sytuacji nauczycieli w szkole, żeby też tak nie mówić tylko źle, bo jest po pierwsze bardzo wielu bardzo dobrych nauczycieli, a po drugie chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo taki istotny problem, że sam system szkoły jest teraz chory sam w sobie. Nauczycielom nie zostały tak naprawdę jakby przyznane teraz żadne prawa. Nauczyciel ma pracować, ma być z pasją i ma robić tak, jak rodzice rozkażą. Niestety teraz często szkołą rządzą rodzice i zniewoleni przed rodzicami rękiem dyrektorzy. I to jest też problem, który odbiera nauczycielowi autorytet. I myślę, że wszyscy nauczyciele, którzy teraz pracują w szkole, to się z tym problemem borykają. Szkoła musi mieć uczniów, żeby były pieniądze, żeby otrzymać dotacje na szkołę. To jest system, który po prostu pewne rzeczy, pewne zachowania generuje. I też jest wielu nauczycieli, którzy po prostu przychodzą, bo muszą. Taka jest prawda. Ale jest równie wielu, a może na szczęście cały czas jeszcze jest trochę więcej takich, którzy chcieliby więcej dać dzieciom. Ale jak w każdym zawodzie nauczycieli wykańcza papierologia. I mnóstwo rzeczy, które muszą robić bez sensu i po prostu, które do niczego nie prowadzą. Tak. To tak, żeby też w uczciwości stanąć wobec niektórych problemów. Problemy mają to do siebie, że mają różne dna i różne oblicza i tutaj też tak ze sprawiedliwością trzeba to nauczycielom oddać, że posługa nauczyciela w obecnej szkole jest posługą niezwykle trudną.
Tak, mamy jeszcze 3,5 minuty do końca audycji. Co by jeszcze siostra chciała powiedzieć?
Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali tej audycji, tym, którzy dzwonili, tym, którzy nie mogli się dodzwonić albo nie chcieli zadzwonić, ale wyciągnąć z tej audycji jakieś dobre, konkretne wnioski. Bardzo mi zależy na tym, jest to moim wielkim pragnieniem, żeby jednak coraz więcej osób zwróciło swoje myślenie w kierunku cnót, też najlepiej jeszcze swoje działanie. I też bardzo chcę serdecznie podziękować siostrom z mojej gdańskiej wspólnoty, dużej wspólnoty, bogatej w siostry w wieku sędziwym. Bardzo siostry wszystkie pozdrawiam i dziękuję siostrom za wsparcie, za omodlenie tej audycji i też za modlitwę w intencji tych ludzi, którzy dzwonią, którzy borykają się z konkretnymi problemami. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam też przy okazji moją mamę, w stosunku do której mam ogromną wdzięczność, tak samo jak zresztą do mojego tatusia świętej pamięci, za to, że wychowywali mnie w taki sposób, że mogłam o tych cnotach nie zapomnieć. To jest bardzo wielka radość dla mnie. I pozdrawiam też mojego brata.
Dziękuję pani Jagodzie, która pisze, że nie każdy ma dobre wzorce od rodziców na Facebooku. No i pyta, czy są szkoły, uczelnie z kierunkami dla rodziców, jak wychować dzieci. No, na pewno są różnego rodzaju pedagogiki, psychologie i tak dalej, ale czy akurat w tym kierunku są powoływane w różnych miastach takie akademie familijne właśnie przez pedagogów, psychologów w wielu bardzo miastach działają. Można w internecie znaleźć i na coś takiego po prostu zapisać się.
Tak, ale trzeba też być bardzo ostrożnym.
Żeby zobaczyć, jaki kierunek ta szkoła reprezentuje. Czy to jest kierunek właśnie wychowania zgodnego z zasadami chrześcijańskimi, czy kierunki, powiedzmy, typu takiego rób ta, co chceta, bo takie kierunki też są reprezentowane.
Pedagogii holistycznej i tak dalej. Naprawdę trzeba teraz bardzo uważać na różne oferty, które są. Zachęcam, żeby szukać, żeby się dokształcać, żeby poznawać rzeczywistość, jaka jest, ale żeby wiedzieć, kogo słuchamy. To jest bardzo ważne. Kogo słuchamy, od kogo czerpiemy wzorce. I żeby nie wejść w dobrej wierze, ale w niewłaściwą ścieżkę.
Tak samo, jeżeli chodzi o książki.
Tak.
Też bardzo dużo zachęcających tytułów, ale w różne strony te książki prowadzą. I tutaj trzeba najpierw rozeznanie zrobić, zapytać kogoś, kto ma wiedzę na ten temat, które książki poleca. Drodzy Państwo, 23:30 zbliża się, także dziękuję bardzo za wszystkie telefony. Jak zwykle większość telefonów od mężczyzn, wyjątkowo tylko kobiety prowadzą, zwykle mężczyźni, a mówi się, że tylko babcie dzwonią do Radia Maria. No więc babcie też dzwonią i bardzo babciom dziękujemy. Babcie są bardzo ważne, ale i dziadkowie, i ojcowie są też ważni, bo ich właśnie najbardziej brakuje w wychowaniu dzieci, żeby dziecko prawidłowo się rozwijało, szczególnie chłopiec musi mieć wzorzec w ojcu, musi być doceniony przez ojca, bo z tego też rodzą się najróżniejsze problemy i będzie o tym audycja jeszcze.
Ale dziewczynka też. Tak. Jeżeli dziewczynka nie odczyta swojej wartości w oczach swojego ojca, nie będzie umiała siebie szanować jako dorosłej kobiety. Mhm. To jest niezwykle ważne. I tutaj też wracając do tego LGBTI, gender i tak dalej, to jest właśnie to przerażające, że chce się rodzicom też odebrać im rodzicielstwo i odebrać tożsamość mężczyzny ojca i tożsamość matki kobiety. A bez tego nie ma wychowania.
To są rozmowy niedokończone, temat jest niewyczerpany, ale co wtorek jest formacja dla małżonków i młodszych, i starszych, i dziadków. Korzystajmy. Jest to bezpłatne, a w archiwum na stronie Radia Maria można ściągnąć, odsłuchać audycję do 10 lat wstecz.